z tymi atakami dronów są skojarzone, czy towarzyszą ataki rakietowe i one są już znacznie poważniejsze, dlatego Rosja w nowoczesnym świecie rywalizuje o zasoby rzadkie, a zasobami rzadkimi są ludzie. Niemcy będą zmuszeni kupować gaz kontrolowany przez Amerykanów, no w związku z tym marże będą szły do Ameryki, a nie do Rosji. To zdaniem Rosjan to jest pewien projekt geostrategiczny. Turcja też na tym traci. Mówią wprost o tym, że chodzi o to, żeby wywołać jakieś demonstracje przeciwko polityce Zełenskiego, co Iran dostał w zamian.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj wydanie specjalne historii realnej, ale zanim przejdziemy do rozmowy, kciuki. Kciuk dla Fundacji Zarys, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę, a my jako społeczność historii realnej, czyli ja i Państwo, pomagamy. Kciuk dla Legimi, księgarni internetowej, która prowadzi kapitalną akcję Czytamy dla Ukrainy. 10 zł z każdego e-booka i audiobooka idzie dla Zarysu. Zajrzyjcie, bo tam są naprawdę fajne książki. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Super, pozdrawiamy Was i dziękujemy za wsparcie. I kciuk dla Speakly, aplikacji do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. A dzisiaj, drodzy Państwo, wydanie specjalne, atak dronów na Kijów, irańskich dronów wystrzeliwanych czy też odpalanych przez Rosjan. Moim gościem jest pan Marek Budzisz ze Strategy and Future. Czołem, panie ekspercie.
Dzień dobry.
Chciałbym bardzo panu podziękować za to, że weźmie pan udział znowu w wydaniu specjalnym, ale rzeczywiście te wydarzenia pędzą w sposób nieprawdopodobny. Ale zanim przejdziemy do mięsa, to jeszcze widziałem, że wydał pan nową książkę. To jest tytuł Wielka gra o Ukrainę i to jest rozmowa, wywiad rzeka. Proszę coś uchylić, Robka tajemnicy.
Tak, to jest rozmowa, którą odbyliśmy z panem profesorem Góralczykiem i z Bartłomiejem Radziejewskim z Nowej Konfederacji. Każdy mówi trochę o tych obszarach, którymi się zajmują. Ja mówię najwięcej tu o Rosji, przestrzeni postsowieckiej, ale generalnie nas interesuje ta rozgrywka, która ma charakter globalny i która zmierza do nowego ładu światowego.
No dobrze, bardzo Państwu polecam tą książkę, Wielka gra o Ukrainę. A teraz, zanim przejdziemy do rozmowy, to jeszcze tylko krótko podziękuję widzom. Bardzo Państwu dziękuję za oglądanie historii realnej, za wspieranie naszego kanału na Patronite i na YouTubie. Działamy dzięki Wam. I to Wasze wsparcie pozwala nam nakręcać takie odcinki jak dzisiejsze. I historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki Red is Bad i moje książki. Dobrze, to już teraz przechodzimy do rozmowy. Proszę powiedzieć, to brzmi jak z jakiejś w ogóle futurystycznej powieści science fiction. Roje dronów nadlatują, i to w dodatku z Iranu, nadlatują nad Kijów i spadają na rozmaite cele. Czuje się pan trochę tak, że to jest wojna XXI wieku wreszcie?
To jest wojna, która wykorzystuje różne narzędzia i to, że akurat tu są wykorzystywane drony irańskie, to jeszcze nie czyni z niej wojny XXI wieku. No to jest tylko jeden z tego rodzaju środków oddziaływania. Tu się liczy przede wszystkim masa, bo Kirył Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego, powiedział, że tylko w pierwszej partii, na co warto zwrócić uwagę, Rosjanie zamówili 1750 tych dronów irańskich, które są dość powolne, one są głośne, widoczne, co ma przede wszystkim mieć efekt psychologiczny, bo one burzą pewien stan, nazwijmy to, takiego psychologicznego wychodzenia z wojny społeczeństwa ukraińskiego, szczególnie stolicy Ukrainy. To strona ukraińska jest w stanie strącić około 70% tych dronów, no ale to nie zmienia faktu, że spora ich część osiąga swój cel. Ale z tymi atakami dronów są skojarzone, czy towarzyszą ataki rakietowe i one są już znacznie poważniejsze, dlatego że po pierwsze te rakiety są wystrzeliwane z mniejszej odległości. To już nie jest akwen Morza Kaspijskiego i ten czas do lotu nie jest już tak bardzo długi, czyli strona ukraińska nie ma takiej możliwości reakcji. I te rakiety przede wszystkim mają na celu niszczenie systemu energetycznego Ukrainy. I tu już mamy do czynienia z poważną sytuacją, dlatego że jak dzisiaj powiedział prezydent Zełenski, albo wczoraj wieczorem, to już nie pamiętam dokładnie, ten tydzień uderzeń w systemy energetyczne Ukrainy spowodował gdzieś około 30% zniszczenie tego systemu, a jego doradca zapowiedział już dzisiaj odłączenia prądu, wody i ogrzewania. Co też nie buduje pozytywnych nastrojów. Czyli mamy po pierwsze mamy z taką próbą oddziaływania na psychologię ludności cywilnej. Tutaj do pewnego stopnia te uderzenia są skuteczne, bo jest taki element zaniepokojenia po stronie ukraińskiej. Czemu to ma służyć? Bo to też jest jakby ważne. To ma służyć w moim odczuciu przynajmniej dwóm celom. Znaczy, po pierwsze, wznowieniu fali migracji. Znaczy, gdyby się okazało, że znowu zaczynają migranci z Ukrainy napływać do Polski w jakiejś większej liczbie, no to mielibyśmy do czynienia z nową już sytuacją, dlatego że po stronie polskiej też chyba już jest nieco mniejsza gotowość do przyjęcia tak dużej grupy uchodźców z Ukrainy. Są różne sygnały o rosnącej aktywności zwolenników tych, powiedziałbym, obostrzeń, czyli bardziej polityki w stylu Węgier, ale nie można wykluczyć, że Rosjanie szykują coś więcej, dlatego że kilkanaście dni temu lotnisko w Kaliningradzie poinformowało o tym, że podpisuje takie porozumienie o otwartym niebie z państwami zaprzyjaźnionymi, a te państwa zaprzyjaźnione to jest Syria, to jest Turcja, to jest Białoruś oczywiście. I na tej podstawie być może można wyciągnąć wniosek, że być może mamy do czynienia z taką zapowiedzią, bo jeszcze nie materializacją, tego, że będziemy mieli do czynienia z kolejną falą migracyjną tak zwanych uchodźców z Bliskiego Wschodu, organizowaną, tylko tym razem nie od strony Białorusi, ale być może od strony Kaliningradu, gdzie nie ma tej bariery i gdzie granica jest również dość długa i co gorsze łatwa do przebycia, bo tam to jest przecież równina, tylko na niewielkich częściach tam są rzeki i to niewielkie w gruncie rzeczy. W związku z tym to może być, to nie musi być, ale to może być wstęp do jakiejś większej operacji. Z punktu widzenia politycznego, znaczy takie wzrost zaniepokojenia, jeśli chodzi o ludność cywilną, dość naturalnego, dlatego że no mamy nadchodzącą zimę i Ukraina w ogóle generalnie jest słabo przygotowana do tej zimy. Te zasoby surowców energetycznych są niewielkie. W ubiegłych miesiącach przedstawiciele władz ukraińskich jakby zapowiadali, że to będzie trudna zima, że mogą być kłopoty z ogrzewaniem, że temperatura w domach będzie znacząco niższa i radzili się odpowiednio wyposażyć. No to teraz, jeżeli mielibyśmy mieć do czynienia z perspektywą, że w ogóle nie będzie tego ogrzewania albo będą znaczące przerwy, no to tym bardziej może działać po pierwsze na wzmożenie tej fali migracyjnej, po drugie na jakieś przejawy protestów, których do tej pory nie było na Ukrainie, ale niewykluczone, że one będą miały miejsce. Niektórzy rosyjscy komentatorzy mówią wprost o tym, że chodzi o to, żeby wywołać jakieś demonstracje przeciwko polityce Zełenskiego po to, żeby przedstawić tą politykę jako politykę nieustępliwą, czyli jakby odrzucającą negocjacje z Rosją, bo to miałby być sygnał pod adresem tych kręgów, mówiąc nieładnie, na Zachodzie, które coraz głośniej zaczynają mówić, że trzeba usiąść do stołu rokowań. Tylko że pamiętajmy, że Zełenski wydał dekret zabraniający sam sobie rozmawiać z Putinem po tej aneksji.
Tak, panie to... ja wejdę panu w słowo, ale to jest chyba kontrproduktywne, no bo dzisiaj nawet pod wpływem tych obrazków z Kijowa, gdzie płoną budynki, na które spadły te irańskie drony, Zełenski powiedział, że w tej sytuacji o żadnych rozmowach z Putinem nie ma mowy.
Ale nie Zełenski jest adresatem tego działania. Tu chodzi o to, żeby zbudować taką narrację, i że Zełenski nie ma aż tak dominującej pozycji w społeczeństwie ukraińskim, bo gdyby zaczęły się jakieś protesty czy jakiegoś rodzaju demonstracje związane z tą sytuacją na rzecz zmiany tego stanowiska nieugiętego przedstawicieli obecnej administracji, no to z pewnością by to było podchwycone nie tylko przez rosyjską propagandę, ale również przez tych na Zachodzie, którzy mówią, że no nie ma perspektywy przedłużania tej wojny, a trzeba zacząć rozmawiać. Tych głosów jest ostatnio przecież coraz więcej. Mhm. Tu mamy oczywiście jeszcze inny wymiar, bo to, że są to drony irańskie, ma też zasadnicze znaczenie z punktu widzenia pewnej ogólnej rozgrywki, zarówno na rynku energetycznym, jak i nie tylko, bo pamiętajmy, że nie zostały zakończone te trwające w Wiedniu rozmowy w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Dzisiaj wydaje się, że perspektywa zakończenia tych rozmów się oddala, właśnie w związku z wojskowym wsparciem Rosji przez Iran. No i pojawia się pytanie, korzyść doraźna dla Rosji tu jest dość oczywista. Jeżeli Iran będzie nadal pod sankcjami, no to nie wzrośnie wolumen eksportu ropy naftowej z Iranu. Ceny w związku z tym po ostatniej decyzji OPEC o cięciu wydobycia o 2 miliony baryłek, ceny pozostaną wysokie, w związku z tym rosyjski budżet będzie choćby w krótkiej perspektywie bardziej zabezpieczony, a z kolei Amerykanie będą mieli pewne problemy, no bo ceny benzyny na rynku wewnętrznym przed wyborami uzupełniającymi do kongresu nie spadną, co ma znaczenie, jeśli chodzi o geografię wyborczą w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym tu doraźny efekt jest taki, ale znacznie poważniejszy jest inny, bo już się pojawiły spekulacje po stronie komentatorów, co Iran dostał w zamian. Bo to, że Iran sprzedaje w takiej liczbie broń, czy zaczął sprzedawać broń Rosji, no to jest pytanie, dlaczego zdecydował się na taki ruch, bo to nie jest ruch bagatelny, to jest poważne posunięcie. Tu wchodzą w grę dwa wyjaśnienia, obydwa dla Zachodu potencjalnie niekorzystne. Jedno dość, bym powiedział, takie łagodne, a mianowicie, że nastąpiło jakieś porozumienie w trójkącie Iran, Turcja, Rosja, czego świadectwem mogłyby być te deklaracje Erdogana o budowie hubu gazowego rosyjskiego w Turcji, ale to porozumienie miałoby dotyczyć stabilizowania sytuacji na przykład w Syrii. I druga ewentualność, znacznie gorsza z perspektywy Ameryki i Zachodu, no to, że Rosjanie zdecydowali się udostępnić Iranowi technologię nuklearną, no albo uran niezbędny do zbudowania broni jądrowej, bo to zmienia zupełnie układ sił, czyli mielibyśmy do czynienia, jeśli to by się potwierdziło, na razie są to spekulacje, no z faktycznym złamaniem pewnego porozumienia między mocarstwami o nieproliferacji broni jądrowej. Rosja by w ten sposób sygnalizowała też gotowość eskalacji nuklearnej. No, celem zastraszenia Zachodu, co do tego nie ma wątpliwości. No to w związku z tym to jest tylko jeden z wymiarów tej nowej taktyki rosyjskiej, bo mamy też cały wymiar związany z przygotowaniem strony ukraińskiej do odparcia ewentualnej dużej ofensywy rosyjskiej.
Tak, ja zaraz zapytam o tę sytuację na froncie. Jak już jesteśmy przy tym, to do tego obrazu, który pan zarysował, osi Teheran-Ankara-Moskwa, nie pasuje mi jeden element, to znaczy Turcja też dostarcza drony na wojnę ukraińsko-rosyjską, ale akurat Ukraińcom.
Wie pan, to trochę zależy od tego, jak my rozumiemy tą oś. Dlatego, że nawet w czasie II wojny światowej, na to zwrócił uwagę Hal Brands, to wybitny amerykański ekspert, notabene jeden z członków takiego społecznego ciała doradczego w Departamencie Stanu. No, publikował kilka dni temu artykuł na łamach Bloomberga i on tam pisze, zgodnie zresztą z prawdą, że my mówimy państwa osi w czasie II wojny światowej, ale to nie był bardzo głęboki i automatycznie działający sojusz wojskowy. Znaczy te państwa ze sobą współpracowały, realizowały podobne interesy strategiczne, ale było też sporo różnic między nimi i to nie było, nie możemy projektować rozwiązań natowskich na tego rodzaju dość luźną kooperację państw autorytarnych. Tutaj nie musi być twardy sojusz w każdym punkcie, tu wystarczy tylko, że one idą w pewnych zasadniczych kierunkach, w tym samym kierunku właśnie, i że się wspierają. Rosja chce wspierać Iran, pojawiły się tam ostatnio propozycje budowania takiego z kolei rosyjskiego hubu gazowego właśnie w Iranie przy użyciu rosyjskich kapitałów i rosyjskich technologii po to, żeby uzyskać dostęp do Oceanu Indyjskiego, zarówno też rosyjskiego gazu, jak i gazu z Europy Środkowej, z Azji Środkowej, no jak i też oczywiście irańskiego, no bo ten dostęp do Oceanu Oceanu Indyjskiego no jest kluczowy, bo to jest kluczowa arteria, jeśli chodzi o zaopatrzenie na przykład Chin w surowce energetyczne. I tu paradoksalnie mamy też do czynienia z pewnym interesem Turcji, dlatego że Turcja chce zarabiać na dostawach gazu i ropy naftowej i z Azerbejdżanu, i z Azji Środkowej, i z Kazachstanu, i z Rosji do Europy, ale jednocześnie chce wyimpasować, mówiąc w uproszczeniu, różne projekty izraelskie. Zwróćmy uwagę, że Izrael niedawno osiągnął porozumienie w sprawie rozgraniczenia szelfu kontynentalnego między Izraelem a Libanem, co otwiera możliwość budowania tego, czy uruchomienia tego projektu, po pierwsze wydobycia gazu z dna Morza Śródziemnego, a po drugie uruchomienia gazociągów na Cypr i potem przez Grecję do Europy. To zresztą się wiąże, bo Rosjanie dość dużo o tym mówią, to jest w ogóle ciekawe, jak oni na to patrzą. Mianowicie Rosjanie uważają, że Amerykanie już przystąpili do budowy pewnej alternatywnej sieci gazowej i będą wykorzystywać w tym celu przede wszystkim państwa Międzymorza oraz Trójmorza. Tu chodzi o takie punkty, o takie połączenie północy i południa. Z jednej strony przez nasz gazoport, przez nasze punkty dostępowe, z drugiej strony przez te, które są w Kłajpedzie, w państwach bałtyckich, a na południu w Grecji przede wszystkim, ale nie można wyłączyć też instalacji chorwackich na wyspie Krk. To miałoby się połączyć docelowo z tym systemem izraelsko-cypryjsko-greckim i jednym z kluczowych elementów tego nowego systemu, którego cel geostrategiczny zdaniem Rosjan jest oczywisty, mianowicie on miałby separować Europę Zachodnią od rosyjskiego gazu. Bo jeżeli Amerykanom udałoby się spiąć te dostawy północ-południe, zarówno gazu skroplonego, jak i gazu wydobywanego we wschodniej części Morza Śródziemnego, z ukraińskimi magazynami gazu, które miałyby mieć taki charakter stabilizowania całego systemu, no bo te dostawy siłą rzeczy nie będą płynne, to nie są gazociągi, gdzie stale jest to pompowane, w związku z tym musi być jakiś zasób, nazwijmy to zapasowi. Rosjanie uważają, że to jest strategiczny cel Stanów Zjednoczonych. Oni w ten sposób odetną Zachód od Rosji, Rosję zablokują, Rosja nie będzie już na rynku energetycznym Europy. Niemcy będą zmuszeni kupować gaz kontrolowany przez Amerykanów, no w związku z tym marże będą szły do Ameryki, a nie do Rosji. To zdaniem Rosjan to jest pewien projekt geostrategiczny. Turcja też na tym traci. Znaczy interesem Turcji jest zablokowanie tego projektu grecko-izraelskiego. No i też między innymi dlatego niedawno, jakby mamy od niedawna zaostrzenie relacji między Turcją a Grecją. Te pretensje terytorialne Turcji, które zostały podjęte, no jest tego elementem. Tu każdy prowadzi bardzo twardą grę, no chcąc realizować swoje interesy. To sprzedaż kilku dronów, czy nawet kilkudziesięciu dronów na Ukrainę jakby nie zmienia całego układu. Jeżeli te oceny rosyjskie, bo one mogą być chybione, Rosjanie wielokrotnie się mylili w swoich ocenach, ale jeżeli one się by okazały tym razem słuszne i Amerykanie rzeczywiście chcieliby realizować tego rodzaju ideę budowy, nazwijmy to ściany energetycznej separującej Rosję od Europy, to tu Ukraina jest absolutnie kluczowym państwem, bo Ukraina ma gigantyczne zasoby gazu szczelinowego, który można wydobywać. Ukraina ma, no Ukraina też kontroluje dzisiaj ostatnie, prócz tureckiego potoku oczywiście, ostatnie gazociągi dostarczające gaz do Niemiec i do Austrii, do tego hubu Baumgarten. No Ukraina ma też magazyny podziemne, największe chyba w Europie, ile ja dobrze pamiętam. W związku z tym, no to potencjalnie może być bardzo duży projekt.
Rzeczywiście, proszę zwrócić uwagę, jakie to jest pasjonujące. Zaczęliśmy od dronów, które nadlatują nad Kijów, to jest mniej więcej takiej wielkości, drodzy Państwo, a skończyliśmy na olbrzymich projektach geopolitycznych, energetycznych, ale tak to właśnie może wyglądać. Tylko jeszcze dodam jedną rzecz, że Irańczycy z oburzeniem zaprzeczyli, jakoby to były ich drony i twierdzą, że ich drony nie biorą udziału w żadnych ofensywnych działaniach Rosjan na Ukrainie. Nie wierzy pan Teheranowi, panie Marku?
No nie wierzę, dlatego że już kilka tych dronów zostało przecież zestrzelonych, nawet więcej niż kilka i są szczątki, to dość łatwo sprawdzić. Minister Kuleba już wysłał wniosek do prezydenta Zełenskiego, żeby Ukraina oficjalnie zerwała stosunki dyplomatyczne z Iranem. W związku z tym w te zaprzeczenia nikt nie wierzy. To raczej nie o to chodzi. Natomiast no to oczywiście my powiedzieliśmy o pewnym wymiarze, nazwijmy to sygnalizacji strategicznej i pewnej ewentualnej rozgrywki geostrategicznej, a to, co się dzieje, ta nowa taktyka rosyjska ma też wymiar jak najbardziej doraźny. To jest też kształtowanie pola boju, na którym Rosjanie chcą walczyć, no bo jeżeli oni są w stanie uruchomić dostawy zaopatrzeniowe dla Ukrainy albo znacznie je utrudnić, to na jedno wychodzi. Jeżeli są w stanie zablokować czy wstrzymać produkcję ukraińskich przedsiębiorstw, no pamiętajmy, że dzisiaj ukraińska gospodarka znacznie osłabiona w wyniku wojny, no ona w sporej części koncentruje się na wysiłku właśnie wojennym, czyli jej zablokowanie jest też wpływa na ten wysiłek wojenny. No to oznacza, że Rosjanie w ten sposób na wiele sposobów przygotowują się moim zdaniem, nie tylko wysyłając sygnały strategiczne do sojuszników Ukrainy co do perspektywy rozmów i warunków, na których są gotowi prowadzić rozmowy pokojowe, no ale w ramach takiej ambiwalencji strategicznej, a tym zawsze Rosjanie się cechują w swoim działaniu, oni również przygotowują sobie dogodne warunki przeprowadzenia dużej ofensywy zimowej, o której się mówi od pewnego czasu.
Dobrze, to zaraz zapytam o ofensywę, bo to jest bardzo interesujące, ale nie chcę już wyczerpać do końca temat tych dronów. One się nazywają Shahed 136. Te ładunki podobno nie są duże, które tam są, bo one są dosyć lekkie i siłą rzeczy nie mogą dużo przenieść tych materiałów wybuchowych, no ale widzieliśmy, że po tym jak to trafi w blok, a to trafia w bloki, no to pół budynku potrafi po prostu zostać zdmuchnięte. Proszę powiedzieć, czy to, że cierpią cywile, teraz widzieliśmy informację, że w jednej z kamienic zginęła para, która oczekiwała dziecka, między innymi, to jest to, że znowu to jest broń nieprecyzyjna, niecelna, czy też jest ten element takiego terroru i świadomie Rosjanie te drony spuszczają na budynki cywilne?
Rosjanie działają liczbą, to mamy do czynienia z takimi, w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, chmurami dronów, a w związku z tym tutaj nie można utrzymać precyzji. Tutaj jakby celem jest atakowanie, takie bym powiedział, świadomie nieprecyzyjne moim zdaniem. Ja nie czuję się ekspertem w zakresie jakby technologii dronowej i tego, jak się operuje tym sprzętem. W związku z tym być może tutaj ten obraz w szczegółach jest nieco inny, natomiast w moim odczuciu to ma przede wszystkim prowadzić do wywołania takiej paniki, to może za duże słowo, ale zaniepokojenia, zmiany nastawienia społeczeństwa ukraińskiego, pokazania, że Zachód nie jest w stanie przyjść z pomocą, dlatego że nie dysponuje taką liczbą systemów obrony przeciwlotniczej, bo w istocie nie dysponuje. Zachód rozwijał się w zupełnie innym kierunku, stawiając przez lata na lotnictwo, a nie na obronę przeciwlotniczą. W związku z tym dzisiaj nawet gdyby chciał, nie jest w stanie dostarczyć takiej liczby systemów, ażeby zabezpieczyć czy zagwarantować bezpieczeństwo ukraińskim miastom. Tu są znacznie poważniejsze te zapowiedzi i to, co się dzieje, czyli używanie potencjału rakietowego, już na znacznie bardziej precyzyjne ataki, głównie w infrastrukturę energetyczną. Elektrociepłownie są atakowane są stacje transformatorowe, niszczony jest ten system zaopatrywania w energię.
Tak, to 30% już elektrowni zostało uszkodzonych lub wyłączonych z użytku, to jest olbrzymia ilość. Natomiast na początku powiedziałem, kiedy zadałem panu pierwsze pytanie, czy to jest wreszcie ta wojna XXI wieku, bo wszyscy właśnie byli trochę tacy zdziwieni, no, że ta wojna trochę wygląda tak jak w XX wieku. Natomiast, uwaga, okazuje się, że to jest tylko z nazwy ten dron jest nowoczesny, ale po pierwsze jest nieprecyzyjny, tak jak pan mówi, a po drugie widzieliśmy obrazki, że przy pomocy zwykłych karabinków, przy pomocy tej zapory ogniowej, część została zestrzelona, więc to nie wymaga też walka z tymi dronami jakichś zaawansowanych, drogich technologii, tylko można to przy pomocy małokalibrowej broni wręcz zestrzeliwać.
No tak, no ale Rosjanie korzystają z tego, co jest dostępne. Ten dron no, ma taką charakterystykę, jaką ma. On rzeczywiście jest powolny, widoczny, głośny, widać go i słychać. A w związku z tym ten efekt psychologiczny ulega wzmocnieniu siłą rzeczy, no bo powstaje takie wrażenie, że to jest coś nieuchronnego, co nadlatuje i nawet jeśli 70%, tak jak mówi Budanow, jest zestrzelonych, to inne trafią w swój cel w sposób nieuporządkowany, a w związku z tym niewykluczone, że i w budynek, w którym ja mieszkam, co oznacza, że znowu Ukraińcy, którzy od wczesnej wiosny w Kijowie przynajmniej nie musieli szukać schronienia w schronach właśnie, znowu tam są zmuszeni zejść. To ma swoje znaczenie, bo to oddala perspektywę nie tylko zwycięstwa w wojnie na poziomie pewnego potocznego myślenia, ale również perspektywę tego, że przewagę można wykorzystać na rzecz stabilizowania sytuacji, czyli ta nazwijmy to euforia zwycięstwa ulega pewnemu rozmyciu, a to oznacza, że morale strony ukraińskiej, nawet jeśli tego nie widać dzisiaj, no być może jest jakoś tam wzruszone.
Oczywiście. Dobrze, to teraz chciałem zapytać o kierunek. No nie jest tajemnicą, że część tych dronów nadlatuje ze strony Białorusi. Ostatnio Łukaszenka się bardzo zaktywizował, bardzo dużo wygraża pod adresem Kijowa. Słyszymy o tajnej mobilizacji, tworzeniu jakichś związków wojskowych rosyjsko-białoruskich. I pytanie, czy ta zimowa ofensywa, która może nadejść, a może nie nadejdzie, można się jej spodziewać właśnie może od północy. Może to będzie kolejny marsz na Kijów. Jaka jest pana opinia?
Znaczy ja bym nie wykluczył tutaj żadnego scenariusza. Tylko Rosjanie postępują zgodnie ze swoją jakby metodyką w sposób dość elastyczny. Tu nic nie jest zapowiedziane i z żelazną konsekwencją realizowane, tylko mamy do czynienia z kilkoma wariantami działania, które są równolegle wcielane w życie i w zależności od reakcji drugiej strony albo nacisk jest przesuwany z jednego albo z drugiego. No zacznijmy od tego, co wydaje się dzisiaj Rosjan najbardziej satysfakcjonować, czyli od tego, o czym mówił Putin w Astanie na konferencji prasowej, a mianowicie on zapowiedział gotowość rozpoczęcia negocjacji z przedstawicielami Ukrainy właściwie już dzisiaj. Co by oznaczało, że Rosja gotowa jest do politycznego zakończenia tej wojny, na warunkach rosyjskich, bo oni nadal uważają, że wojny są w stanie wygrać. Te warunki rosyjskie, przepraszam, o czym Putin też otwarcie mówił, no to jest utrzymanie status quo, czyli tego stanu posiadania rosyjskiego na Ukrainie. I niewykluczone, że tu też Rosja będzie stawiała sprawę jakby formalnego uznania przynależności państwowej do Rosji Krymu. Bo tam Putin mówił, że po ataku na most Kerczeński no trudno nie budować połączenia lądowego między Rosją a Krymem, bo byłoby to jego zdaniem nierozsądne. Czyli mamy zarysowaną pewną perspektywę pokojową. Jeżeli tej perspektywy pokojowej nie ma, albo ona się oddala w świetle narracji rosyjskiej, dlatego że nieprzejednane stanowisko prezentuje Kijów, no to wtedy realizujemy perspektywę eskalacyjną. I ta perspektywa eskalacyjna odbywa się ma szereg różnych wymiarów. No to jest po pierwsze zapowiedź wycofania się Rosji z tego porozumienia osiągniętego w Istambule w sprawie odblokowania ukraińskich portów. Bo Putin powiedział, że zdaniem FSB ładunki wybuchowe, które zostały zdetonowane na moście Kerczeńskim, one zostały wywiezione z Odessy. Jednym z tych statków trafiły w końcu do Gruzji bodajże, potem do Rosji i wjechały na most od strony rosyjskiej, a w związku z tym no nie może być tak, że to porozumienie jest wykorzystywane przez stronę ukraińską, zdaniem Putina, w takim właśnie wymiarze. To jest tylko jeden z elementów. Drugim oczywiście elementem eskalacyjnym jest to, o czym pan wspominał, czyli po pierwsze tworzenie na Białorusi tego wspólnego zgrupowania wojskowego białorusko-rosyjskiego, co samo w sobie nie zapowiada jeszcze uderzenia, bo to jest pewien element tej doktryny wojskowej te państwa związkowego, no ale może być odczytywane jako pierwszy krok w tym kierunku. Mamy do czynienia z kilkoma co najmniej sygnałami o gotowości Rosji do naruszenia no choćby przestrzeni powietrznej państw sąsiednich. No te rakiety wystrzelone na jeden z poligonów pod Odessą, one naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii. Mieliśmy do czynienia z naruszeniem przestrzeni powietrznej Szwecji i Polski przez rosyjskie samoloty. Mamy do czynienia z jakimiś dziwnymi aktami sabotażu, jeśli chodzi o infrastrukturę krytyczną państw zachodnich. Już tym razem uszkodzono ten kabel energetyczny między Bornholmem a Szwecją, czy ta awaria ropociągu Drużba też jest tutaj w tym wypadku zagadkowa, a to, że ona miała miejsce teraz, no daje do myślenia. W związku z tym Rosja sygnalizuje gotowość eskalowania na różnych poziomach, na poziomie geograficznym, na poziomie ataków na infrastrukturę krytyczną i też na poziomie nuklearnym, co jest przedmiotem analiz, bo przecież są zapowiedziane jakieś próby nuklearne rosyjskie. No i Rosja cały czas realizuje, o czym też mówił Putin, mobilizację. 270 tysięcy żołnierzy ćwiczy na poligonach, kilkadziesiąt tysięcy już jest w drodze na linię frontu, jakby docelowo na tej linii frontu będzie, na tej linii rozgraniczenia, jak to Putin powiedział, będzie 300 tysięcy nowych żołnierzy. I tu też Rosjanie zachowują pewną swobodę działania, bo Putin powiedział w Astanie, że ich celem nie jest atakowanie, a przynajmniej nie musi być atakowanie Ukrainy, tylko ich celem jest utrzymywanie linii obrony, a atakować będą ci żołnierze kontraktowi, jeżeli będzie taka potrzeba. No ale to jest taki sygnał, że możemy użyć tego potencjału do ofensywy na Ukrainę, jeżeli będą ku temu dobre okoliczności. Teraz jest pytanie, co to znaczy dobre okoliczności? No ale nie musimy tego robić, możemy się kontentować jakby utrzymaniem status quo, co jak rozumiem jest elementem tej propozycji pokojowej. No po to siadamy do rozmów, te rozmowy będą prowadzone nie będzie najpierw zawieszenia broni, a potem rozmowy, tylko raczej będzie perspektywa rozmów, ale cały czas walczymy. No ale po to się przysyła te 300 tysięcy żołnierzy, żeby zbudować, mówiąc w pewnym skrócie, ścianę i Ukraina od tą ścianę ma się odbijać. Czy będzie ofensywa, to zależy od szeregu czynników. Od tego, jak to przygotowanie pola boju będzie wyglądało, jak się będą zachowywali sojusznicy Ukrainy, jak się będzie zachowywało kierownictwo Ukrainy. Jeżeli na tych trzech polach Rosjanom uda się zbudować jakby korzystne środowisko do ataku dla siebie, to będzie ofensywa, oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli się okaże, że te trzy obszary są jakby, nazwijmy to, uszczelnione, czyli sojusznicy nadal dostarczają broń, społeczeństwo Ukrainy nie dało się zastraszyć i te ataki nie spowodowały, że Ukraina jest źle przygotowana do ofensywy, to wtedy tej ofensywy może nie być. To wtedy Rosjanie będą mówić, my w gruncie rzeczy działamy na rzecz rozwiązania pokojowego. Czyli mamy tutaj do czynienia z taką całkowitą elastycznością działania. Decyzję będzie podejmował Putin w ostatniej chwili, tak jak przed 24 lutego, kiedy miał gotowe na stole porozumienie z Ukrainą, podobno korzystne dla Rosji, ale zdecydował się na atak, bo uważał, że w ten sposób więcej osiągnie.
Czyli spróbujmy to podsumować. Wygląda na to, że to uderzenie dronów, rojów irańskich dronów wystrzeliwanych przez Rosjan na Kijów może być przygotowaniem artyleryjskim do ofensywy zimowej. Ja słyszałem właśnie takie pogłoski, że jak tylko zamarzną stepy, to wielka machina rosyjska ruszy, wojenna, wzmocniona o tych nieszczęsnych zmobilizowanych i w związku z tym chyba mam takie wrażenie, że znowu, tak jak w lutym, wszystko w rękach Ukraińców i ich armii, tak? To trochę od ich oporu i przygotowania zależy od tego, czy ten plan Putina się powiedzie.
No najpierw to zależy od tego, jak strona ukraińska się przygotuje do tego, co być może się zbliża, dlatego że wydaje mi się, że Rosjanie nie zdecydują się na ofensywę na potężną skalę, jeżeli będą widzieli, że strona ukraińska jest dobrze przygotowana, czyli jeżeli te dostawy sprzętu i broni będą rytmiczne, a być może nawet będzie następowała ich zmiana jakościowa. To jest coś, co teraz jest dyskutowane na spotkaniach między innymi tak zwanej grupy Rammstein. Minister Reznikow napisał dzisiaj artykuł, w którym jakby poinformował o jakich nowych dostawach jest mowa, ale jednocześnie, na co też warto zwrócić uwagę, bo tu te dwie sprawy idą w tym samym, że tak powiem, rytmie. On powiedział, czy napisał, że po pierwsze strona ukraińska prezentuje to taki pogląd, iż już w czasie wojny ukraińskie siły zbrojne wdrożyły ponad 300 natowskich standardów i w gruncie rzeczy dzisiaj są siłami natowskimi. Bronią też NATO, a w związku z tym Ukraina formułuje taką ocenę i to jest propozycja Kijowa pod adresem Zachodu, że ponieważ Ukraina broni NATO, wschodniej flanki NATO przed rosyjską agresją, to te deklaracje w zakresie 2% wydatków na rzecz bezpieczeństwa państw natowskich, no bo to jest element po szczycie w Walii przecież polityki natowskiej, one powinny być rozszerzone i środki przeznaczone na pomoc dla Ukrainy powinny być kwalifikowane jako spełnienie tego warunku. No, to jest na razie propozycja ukraińska. Na stole leżą jakby kolejne elementy, to znaczy po pierwsze Ukraina oczekuje czy prosi o dostarczenie, o dostawy takiego trzyelementowego systemu obrony przeciwlotniczej. Tu pewne elementy już dostaje z Hiszpanii i zapowiedzi są z Francji i też z Niemiec. No ale oni by chcieli mieć jakby rozbudowany ten system. Tu oczywiście też jest mowa o rakietach o większym zasięgu. Równolegle obok tego stawiana jest kwestia lotnictwa, czyli wraca ten temat. No, tym bardziej, że te cykle szkoleniowe, które zostały uruchomione wiosną, one już zdaje się dobiegają do końca i dzisiaj już jest mowa nawet o kilkudziesięciu tysiącach przeszkolonych żołnierzy ukraińskich w standardach natowskich, tych, którzy przeszli różne formuły szkoleń na poligonach, czy to w Wielkiej Brytanii, czy w Polsce, czy w Niemczech, czy jeszcze gdzie indziej. Nawet jeśli ta liczba jest zawyżona, to pokazuje pewien kierunek myślenia, czy pewien kierunek ewolucji. Wraca w związku z tym kwestia myśliwców, no i wraca kwestia wreszcie czołgów. To jest cały czas podnoszone, a Ukraina chce otrzymać czołgi. No i Ukraina chce generalnie otrzymać broń o bardziej zaawansowanej, możliwościach oddziaływania, no czyli rakiety na przykład o większym zasięgu, a nie te, które dostała. I to jest to, co dzisiaj będzie decydowane, czy co jest właściwie decydowane w stolicach państw zachodnich. Mamy różne zapowiedzi. Tu musimy też pamiętać, że zapowiedzi nie zawsze idą, znaczy, że często mamy do czynienia z daleko idącymi zapowiedziami, a realizacja nie nadąża. No ale to się teraz dzieje.
Dobrze, panie Marku, to tylko króciutko, zanim przejdziemy do finału naszego wydania specjalnego. Zaharysował pan dwa scenariusze. Jak Ukraina się źle przygotuje, to Rosjanie zaatakują i pójdą na wielką ofensywę. Jak Ukraina się dobrze przygotuje, to Rosjanie ograniczą się do obrony, będą starali się utrzymać tą linię, którą już zajęli. No dobrze, a moje pytanie jest scenariusz numer 3. A co się stanie, jak Ukraina się bardzo dobrze przygotuje? Czy myśli pan, że to Ukraina może z kolei ruszyć z wielką ofensywą, żeby odbić terytoria utracone w 22 i również w 14 roku?
Scenariusz numer 1 to jest scenariusz siadamy do stołu rokowań. Mhm. I tego dzisiaj chce, jak się wydaje, Rosja. Scenariusz numer 2 to jest po stronie rosyjskiej doprowadzenie do sytuacji, kiedy Ukraina ma problemy, o tak to nazwijmy, z dobrym przygotowaniem się do ewentualnej ofensywy. To znaczy niszczone są systemy komunikacyjne, niszczona jest energetyka, staje przemysł, ludność wpada w panikę, zaczyna się nowa fala uchodźców, ta presja na państwa tej wschodniej flanki NATO jest coraz większa. Na zachodzie z kolei widać, że kryzys energetyczny nie ma końca, jest coraz gorzej, Rosja ma jeszcze możliwości eskalacyjne. Wojna się przedłuża, nie ma perspektywy jej rozsądnego zakończenia. No to liczba tych głosów na rzecz rozmów pokojowych narasta, w pewnym momencie osiąga punkt przełomowy i ktoś wreszcie powie, że no, ten jeden dodatkowy głos przeważy pewną szalę. To jest ten scenariusz numer 2. Czyli że Ukraina się słabo przygotowuje albo ma kłopoty. Scenariusz numer 3, one wszystkie są realizowane w tym samym czasie i równolegle, no to Rosji się nie udaje doprowadzić do takiej sytuacji. Ukraina jest dobrze przygotowana, no i wtedy jest pytanie, czy atakujemy, czy po prostu bronimy się. Mamy więcej wojska, prowadzimy lokalne operacje, tak jak w Bachmucie obecnie, tam sytuacja ukraińska jest trudna. Atakujemy z dystansu, tak jak obecnie, przy użyciu rakiet i przy użyciu dronów, jakby destruujemy organizm gospodarczy Ukrainy, ale unikamy sytuacji, która byłaby potencjalnie dla Rosji groźna, bo co jest dla Rosji najgroźniejsze? No to pójście do ataku i porażka tego ataku. Znaczy wygubienie tej nowej armii jest dla Rosji niesłychanie groźne ze względu na sytuację wewnętrzną, no ale również z tego powodu, że już wtedy nie zostaje im zbyt wiele instrumentów oddziaływania, to wtedy mogą tylko eskalować do poziomu nuklearnego, co zapowiadają, no ale już nie mają tej perspektywy ani przymuszenia do rokowań, ani przesądzenia wyniku wojny przy użyciu środków konwencjonalnych. Amerykańscy eksperci, tacy jak na przykład Gideon Rose, oni uważają, że to jest w ogóle ta faza wojny, która przypomina okres późnego Nixona w Wietnamie. Bo Nixon wiedział, że nie ma tego, że Wietnam już zorientował się, że Wietnam, on najpierw intensyfikował działania wojenne, ale zorientował się, że to nie oddziaływuje na Wietnam. Wietnam nie pęka, mówiąc kolokwialnie, tak, nie ma punktu słabości, walczy nadal. W związku z tym jeszcze mocniej rozpoczął tą fazę bombardowań Hanoi i innych miast, była taka intensyfikacja wojny, co było elementem jakby poszukiwania tego punktu słabości. Jak się to nie udało znaleźć, to jeszcze się pojawiły groźby nuklearne. Ameryka też przecież się do nich odwoływała. No ale już po tym, jak się to okazało, że to też nie powoduje, że druga strona ustępuje, no to ostatnią fazą było rozwiązanie pokojowe, czyli wycofanie się. I niektórzy amerykańscy eksperci uważają, że Rosjanie są właśnie w takiej fazie, że dzisiaj eskalują, mówią, że będzie wielka ofensywa, mówią też o eskalacji nuklearnej, no ale jak się okaże, że to nie działa, nie pracuje, no to się wycofają i będą szukali jakiegoś no, najmniej upokarzającego, jak to mówił Macron, pokoju dla Rosji.
No dobrze.
Ta logika jest, ja tylko powiem jeszcze zdanie, ta logika jest bardzo ciekawa i taka optymistyczna z punktu widzenia perspektywy zakończenia tej wojny pod jednym warunkiem, no mianowicie jeżeli ona nie jest próbą projektowania własnego myślenia na Rosjan. Rosjanie mogą myśleć zupełnie inaczej i to jest pewien problem.
To prawda. Natomiast bardzo obrazowa teza Ukraina Wietnamem Rosji. Bardzo to pobudza wyobraźnię. Na sam koniec mam do pana pytania troszeczkę już o inne sprawy. Pierwsze, no obserwowałem to ze ściśniętym sercem, te wszystkie wideo, pewnie pan też to widział, samolot rosyjski, wojskowy Su-34 w miejscowości Jejsk wbił się w blok mieszkalny. Według najnowszych danych 14 osób zginęło, kilkadziesiąt rannych. Czy coś wiadomo, coś pan wie o tym powodach tej katastrofy? Czy to był sabotaż, czy po prostu Rosjanie mają coraz gorszy sprzęt?
Tego nie wiem, ale ja bym nie wykluczał zwykłego wypadku. No, przy takich intensywnych działaniach wypadki są na porządku dziennym i straty z powodu friendly fire czy właśnie awarii różnego rodzaju są duże i to się będzie powtarzało. Sprzęt się zużywa, również i sprzęt rosyjski. Silniki w rosyjskich samolotach są obliczone, tak jak twierdzi Paweł Luzin, ekspert rosyjski, dzisiaj w Stanach pracujący, no one są obliczone na 500 motogodzin, co oznacza, że nawet oszczędnie używane już się zbliżają do tego kresu swojej wydolności, no a to z kolei powoduje, że jakby liczba awarii rośnie znacząco. W związku z tym ja się nie spotkałem z informacjami, że to był jakiś sabotaż, ale mogły one do mnie nie dotrzeć. To, że są takie wypadki, to też świadczy o tym, że ten sprzęt już jest, nazwijmy to kolokwialnie, zmęczony. Mamy do czynienia z technicznym zmęczeniem rosyjskiego potencjału wojskowego, co też jest czynnikiem ograniczającym możliwości Moskali.
Tak, ja dodam też, że dotyczy to też oczywiście ludzi, w tym sensie, że tych pilotów jest oczywiście coraz mniej, oni są zmęczeni, coraz mniej doświadczeni, to się może zdarzać. Natomiast na koniec demografia, nowy raport. Ja zadaję panu to pytanie, bo jest pan ekspertem od Rosji. Przypomnę, poprzednia książka pana Marka Budzisza, Wszystko jest wojną, o kulturze strategicznej Rosji, ale tym razem trochę o społeczeństwie. Nowy raport pokazuje, że ta wojna może spowodować coś, z czym Putin walczył od momentu, kiedy objął swoją prezydenturę, to znaczy on się zmagał ze spadającą demografią Federacji Rosyjskiej i wygląda na to, że teraz będzie po prostu zapaść demograficzna. Nie chodzi nawet o ludzi, którzy giną na froncie, ale będzie znacznie mniej urodzeń, no z powodów oczywistych, jak jest wojna, no to ludzie się nie decydują na dzieci, rodziny się rozdzielają. Ma być urodzeń najmniej, uwaga drodzy Państwo, w najnowszej historii Rosji. Czy spodziewa się Pan, że te właśnie dalekosiężne skutki wojny mogą być tak dla Rosji katastrofalne?
Ten obraz nie jest taki jednoznaczny. To znaczy, po pierwsze mamy do czynienia z znaczącą migracją dużej grupy rosyjskich mężczyzn, no bo mówi się nawet o 700 tysiącach tych, którzy przed mobilizacją wyjechali z Rosji, a jeszcze była mowa, że po wybuchu wojny kilkaset tysięcy też z Rosji wyjechało. Ile dokładnie, to tego nie wiadomo, bo ci ludzie wyjechali, część z nich wróciła, część z nich, że tak powiem, przemieszcza się cały czas. Zresztą rosyjskie statystyki są tak zbudowane, że one utrudniają dokładne obliczenia. W związku z tym tu jest mowa o szacunkach. No ale gdyby przyjąć za dobrą monetę to, tą łączną liczbę, to już mamy powyżej miliona, może 1,5 miliona mężczyzn. Pamiętamy, trzeba pamiętać, że w rosyjskich warunkach tam zawsze była nadreprezentacja kobiet. Mężczyźni żyją w Rosji krócej, szybciej umierają i jest ich po prostu mniej niż kobiet. 1,5 miliona mężczyzn, no to jakby to zobrazować. Mężczyzn w Rosji od 18 do 55 roku życia jest gdzieś około 35 milionów. Tak się szacuje, bo tak był oceniany ten potencjał mobilizacyjny. No 35 milionów do 1,5 miliona, no to mamy 5% ubytku tylko z tego powodu. No nie mówię już o tych, którzy zginęli, tych, którzy są kontuzjowani, nieraz w sposób jakby trwały. W związku z tym to jest jakby po pierwsze znaczący ubytek. Po drugie, jeszcze ważniejsze, to już pokazały zresztą lata 2014-2015, znaczy sytuacja wojenna nie sprzyja, delikatnie to ujmując, podejmowaniu decyzji o nowych potomkach w rodzinach. To wszędzie działa, w Rosji szczególnie silnie. To się już wówczas zarysowało i to się zarysowało teraz. Myślę, że to będzie znacznie większy miało wpływ. Te decyzje wynikające z trudnej sytuacji, z niepewnych perspektyw, z zagrożeń, z wysokiego poziomu inflacji, no z tego, że Rosjanie niezależnie od tego, że popierają Putina, no to jednak mają świadomość, że idą ciężkie czasy. To nie sprzyja decyzjom o macierzyństwie czy rodzicielstwie. A ten sukces Putina, bo to też musimy o tym pamiętać, ten sukces Putina był w sporym wymiarze sukcesem propagandowym, bo Rosja nawet nie doszła do tego poziomu prostej zastępowalności pokoleń, no bo to by oznaczało, że na jedną kobietę, brzydko mówiąc, w wieku rozrodczym powinno przypadać około 2,11 chyba dokładnie dzieci urodzonych i wychowanych, no bo część kobiet się w ogóle nie decyduje na macierzyństwo z tego powodu. Rosja w najlepszym okresie dochodziła bodajże do poziomu 1,8. W czasie pandemii to już spadło do poziomu 1,1, 1,2, bo też były różne oceny. W związku z tym ten trend demograficzny Rosji, za wyjątkiem oczywiście Republik Kaukazu Północnego, gdzie tam to wygląda zupełnie inaczej, no jest w gruncie rzeczy dość podobny do tych trendów w Europie Zachodniej, też i w Polsce, bardzo niepokojących, o czym sporo rozmawiamy. Natomiast tu musimy mieć świadomość jednego faktu. Znaczy Rosja, polityka pronatalistyczna Putina, ona się udała tylko w jednym momencie, znaczy wtedy, kiedy on przyłączył do Rosji Krym. To wtedy znacząco wzrosła liczba obywateli Federacji Rosyjskiej. No i dzisiaj przyłączając te cztery gubernie, oraz zmuszając część tych mieszkańców do przemieszczenia się do Rosji. Mamy do czynienia też z zupełnie oburzającą, to zbyt słabe słowo, jakąś bandycką polityką porywania dzieci ukraińskich i przysposabiania ich przez rosyjskie rodziny. To jest coś, co robili Niemcy na Zamojszczyźnie w czasie II wojny światowej przecież, a Rosjanie to teraz robią. Więc nie można wykluczyć, że ten bilans demograficzny krótkoterminowo w Rosji może być nawet na korzyść i nastąpi krótkoterminowy wzrost liczby obywateli Federacji Rosyjskiej. Zresztą, to tak już na marginesie, niektórzy rosyjscy eksperci, tacy jak Dmitrij Trienin, jeszcze przed wojną i to dość długo przed wojną mówili, że Rosji nie jest potrzebna Ukraina, bo Rosja ma wystarczająco dużo terenów. Rosja w nowoczesnym świecie rywalizuje o zasoby rzadkie, a zasobami rzadkimi są ludzie, kulturowo bliscy i w związku z tym Rosja powinna się nastawić na jakby pozyskanie obywateli Ukrainy, najlepiej żeby ich skłonić do migracji do Federacji Rosyjskiej, bo to jest ten zasób rzadki, który Rosja traci i zmienia się na niekorzyść Rosji struktura narodowa w obrębie Federacji. No oni to trochę rozwiązują tą asymetryczną mobilizacją, gdzie te republiki nierosyjskojęzyczne dostarczają więcej tych słabo wyszkolonych żołnierzy, w związku z tym oni giną na froncie, no ale to tak długo się nie da tego kontynuować. W związku z tym Rosja też realizuje taki pośredni cel, poprawiając w ten sposób swoją sytuację demograficzną, przejmując tych obywateli dotychczas Ukrainy.
No tak, czyli jest to nie tylko wojna o ziemię, ale również o ludzi. I teraz już obiecuję,
może że... Może nawet bardziej o ludzi niż o ziemię.
O, to ciekawe. To tak wygląda wojna rzeczywiście XXI wieku, drodzy Państwo. Natomiast ostatnie już pytanie, troszeczkę luźniejsze na sam koniec, jako puenta, związane z poprzednim. Otóż donoszą różni twitterowicze i dziennikarze, że w Rosji doszło do załamania wielu branż, a jedną z nich jest branża usług dla panów, ponieważ ze względu na tak wielką migrację, o której mówił nasz dzisiejszy gość, kilkaset tysięcy Rosjan uciekło, kilkaset tysięcy rosyjskich mężczyzn zostało zmobilizowanych, inni się boją wyjść z domu, bo się boją, że ich złapią na ulicy jakieś tam oddziały mobilizacyjne. W związku z tym branża poważnie ucierpiała, brak klientów. Jak rosyjska gospodarka sobie z tym poradzi?
Chyba nie ma wielkiego znaczenia dla rosyjskiej gospodarki. Rosyjska gospodarka niestety dla nas radzi sobie dość dobrze z sankcjami. Ostatnio Bank Światowy musiał skorygować prognozy dotyczące tegorocznego spadku. Już nie ma mowy o dwucyfrowym spadku, jak było jeszcze na początku wojny. Teraz jest szacunek na poziomie 2,8 bodajże punktu, 2,8% recesja w tym roku. No to jest ona porównywalna z sytuacją w Europie. W związku z tym w gruncie rzeczy można powiedzieć, że rosyjska gospodarka, co nie jest dobrą dla nas informacją, wychodzi dość w dobrej kondycji z tego pierwszego roku wojny.
I nawet, drodzy Państwo, załamanie na rynku branży klubów nocnych dla samotnych i nie tylko mężczyzn nic nie zaszkodzi. Moim gościem był...
Może dlatego, że się dużo koncernów wycofało i tych pracowników tych w delegacjach jest mniej w Rosji.
Otóż to. Moim gościem był Marek Budzisz, Strategy and Future. Polecamy Państwu nową książkę Marka Budzisza, Wielka gra o Ukrainę. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
To było wydanie specjalne Historii Realnej i ja bardzo dziękuję wszystkim oglądającym. A państwu, drodzy widzowie, bardzo dziękuję za obejrzenie wydania specjalnego Historii Realnej. Historia pędzi jak wściekła i codziennie mamy, jak państwo widzą, materiały do nagrań. Natomiast to wszystko jest możliwe dzięki wam, dzięki temu, że oglądacie filmy i dzięki temu, że wspieracie nas na Patronite i na YouTubie. Wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem. Dzięki tej pomocy zachowujemy niezależność i możemy pracować. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Kubki, koszulki Redis Bet i moje książki. Także zajrzyjcie również tam. Kciuk dla widzów. Oczywiście. Dzięki jeszcze raz i kciuk dla naszych przyjaciół. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę. Kciuk dla Legimi, księgarni internetowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.